Drodzy słuchacze, dzisiaj mówić będziemy o tysiącletnim Królestwie Chrystusa, zwanym inaczej okresem milenium, co oznacza właśnie tysiąc lat. 20 rozdział Księgi Apokalipsy jest jedynym miejscem w Biblii, gdzie wyraźnie jest mowa o tysiącletnim panowaniu Jezusa i Jego świętych. Zwraca uwagę jednak to, że w słowach świętego Jana aż 6-krotnie pojawia się wyrażenie tysiąc lat. Przeczytajmy początkowe wiersze 20 rozdziału Księgi Apokalipsy. Jan świadczy: Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, i wtrącił go do czeluści, i zamknął, i pieczęć na nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia. I ujrzałem dusze świętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem, a nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. Od początku dziejów Kościoła aż po dzień dzisiejszy nie było i nie ma zgody wśród chrześcijan, jakie znaczenie, jaki sens mają słowa świętego Jana o tysiącletnim królestwie. Niektórzy ojcowie Kościoła i wybitni myśliciele rozumieli te słowa literalnie, dosłownie. Inni interpretowali je w sposób przenośny, symboliczny. Musimy jednak podkreślić, że w pierwotnym Kościele powszechnie wierzono i wyznawano, że przed samym końcem czasów ostatecznych Chrystus wraz ze swymi świętymi przez tysiąc lat będzie panować na ziemi, po czym nastąpi ostateczne zwycięstwo nad złem, powszechne zmartwychwstanie, sąd ostateczny i koniec historii, rozpoczęcie okresu wieczności. Przytoczmy wypowiedzi kilku wczesnych myślicieli chrześcijańskich, takich jak Justyn Męczennik czy Ireneusz. Prawdę o tysiącletnim królestwie Justyn Męczennik uważał za podstawowy element swojej wiary, chociaż jednocześnie przyznawał, że niektórzy przykładni chrześcijanie nie zgadzają się z nim. Ja i inni, będąc pod każdym względem prawowiernymi chrześcijanami, pisał Justyn Męczennik, jesteśmy pewni nadejścia zmartwychwstania i tysiącletniego panowania w Jerozolimie, która zostanie rozbudowana i upiększona, jak zapowiedzieli to prorocy Ezechiel i Izajasz. Również Ireneusz zdecydowanie podtrzymał wiarę w milenium na ziemi. Jednym z jego argumentów było to, że skoro święci i męczennicy cierpieli na ziemi, to jedynie sprawiedliwą rzeczą jest wynagrodzenie ich wierności właśnie na ziemi. Także Tertulian wierzył w nadejście milenium. Innego zdania byli tacy myśliciele wczesnego Kościoła jak Eusebiusz, Hieronim czy Orygenes. Krytycznie odnosili się oni przede wszystkim do oczekiwań, iż w czasie tysiącletniego królestwa panować będzie materialny dobrobyt, że zaspokojone zostaną wszystkie fizyczne, cielesne potrzeby człowieka. Orygenes podkreślał: święci będą spożywać, ale chleb życia, będą pić, ale z kielicha mądrości. Całkowitego uduchowienia pojęcia milenium dokonał Augustyn. Rozumiał on na przykład pierwsze zmartwychwstanie jako duchowe uczestniczenie w zmartwychwstaniu Chrystusa, które jest udziałem wszystkich wierzących. Dzisiaj w odniesieniu do tysiącletniego królestwa możemy wyróżnić trzy główne nurty, postmilenijny, stwierdzający, że milenium to po prostu długi okres oddziaływania Ewangelii i że u jego kresu nastąpi drugie przyjście Chrystusa, pogląd amilenijny, odrzucający właściwie wiarę w tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi i kładący akcent na drugie przyjście Chrystusa, oraz trzeci pogląd, premilenijny, uczący, że Chrystus ustanowi swe milenijne królestwo na ziemi i będzie panował tu wraz ze swymi świętymi przez 1000 lat. Ten trzeci pogląd podkreśla znaczenie poselstwa 20 rozdziału Księgi Apokalipsy i stwierdza, że słowa Jana należy rozumieć nie symbolicznie, lecz dosłownie. Wydaje się, że nikt z najwybitniejszych nawet myślicieli chrześcijańskich, czy to na przestrzeni wieków, czy współcześnie, nie jest w stanie stwierdzić, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania odnośnie okresu milenium i w ogóle, że wie, jak to wszystko będzie wyglądać, przebiegać w czasach ostatecznych. W jakimś stopniu wydarzenia czasów końca pozostaną dla nas tajemnicą, którą Bóg odsłoni dopiero u końca dziejów i chyba wszyscy będziemy w mniejszym lub większym stopniu zaskoczeni tym, w jaki sposób proroctwa biblijne staną się rzeczywistością i jak Bóg doprowadzi do końca swój plan dla człowieka i dla świata w historii i we wieczności. Z wielką pokorą więc czytajmy i studiujmy treść 20 rozdziału Księgi Apokalipsy, by choć w minimalnym stopniu zrozumieć i przyjąć to, co Bóg pragnie nam przez ten trudny, ale i wspaniały urywek biblijny powiedzieć. Jana rozpoczyna się od obrazu przedstawiającego wtrącenie szatana do otchłani, do czeluści, jak czytamy w 3 początkowych wierszach 20 rozdziału Księgi Apokalipsy. Ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na 1000 lat. I wtrącił go do czeluści i zamknął i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat dopełni się, a potem ma być na krótki czas uwolniony. W rozumieniu żydowskich myślicieli okresu Starego Testamentu otchłań była ogromną jaskinią położoną pod powierzchnią ziemi. Czasem było to miejsce przebywania wszystkich zmarłych, a czasem uważano je za miejsce, gdzie wyjątkowi grzesznicy oczekują na sąd. Rozpadlina ta sięgała głęboko w ziemię i dlatego anioł zamyka ją, żeby zatrzymać tam szatana. Demony najbardziej obawiały się właśnie tej otchłani. Wiemy o tym z opowiadania o uzdrowieniu opętanego człowieka, które zapisane jest w Ewangelii Łukasza. Jak pamiętamy, demony prosiły Jezusa, by nie nakazywał im odejść w otchłań, w czeluść. Czytamy dalej, że wejście do otchłani zostaje zapieczętowane, żeby w ten sposób zabezpieczyć więźnia, tak jak był opieczętowany także grób Jezusa, w celu uniemożliwienia jego wyjścia stamtąd. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w 27 rozdziale. Diabeł jest trzymany w otchłani przez 1000 lat. Przy końcu tego okresu zostaje uwolniony na bardzo krótki czas. Jeden ze współczesnych myślicieli chrześcijańskich sugeruje następującą przyczynę tego uwolnienia diabła. W okresie pokoju i sprawiedliwości, gdy nie istnieje żadna opozycja, ludzie mogą zacząć przyjmować swoją wiarę bezmyślnie. Uwolnienie diabła oznacza okres doświadczeń dla chrześcijan i są chwile, gdy czas próby jest niezbędny, o ile rzeczywistość wiary ma być zachowana. Widzimy i dzisiaj, że tam, gdzie ludzie wierzący mają się dobrze, gdzie żyją w dobrobycie, bez trosk i przeciwności, ich wiara z powodu wygodnictwa, samozadowolenia i lenistwa staje się jak gdyby teoretyczna, płytka, słaba. Doświadczenia, cierpienia są w ręku Boga jak rylec, którym rzeźbi On nasz charakter, formuje naszą wiarę. Drugi obraz wizji Jana wyrysowany jest w 4 i 5 wierszu 20 rozdziału Księgi Apokalipsy. Czytamy: i ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia, i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem, a nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. W pierwszym zmartwychwstaniu biorą udział tylko ci, którzy cierpieli i umarli za wiarę. Powszechne zmartwychwstanie nastąpi dopiero po 1000-letnim panowaniu Chrystusa na ziemi. Szczególny przywilej zostaje okazany tym, którzy wykazali dozgonną, męczeńską wierność Chrystusowi. Korzystający z tego przywileju należą do dwóch grup. Pierwszą z nich stanowią ci, którzy z powodu wiary w Chrystusa ponieśli męczeńską śmierć. Słowo oznaczające sposób ich śmierci oznacza dosłownie odcięcie głowy toporem i mówi o najbardziej okrutnej śmierci. Drugą grupę, o której czytamy, stanowią ci, którzy nie pokłonili się zwierzęciu, bestii i nie przyjęli jej znamienia na swoją rękę lub na czoło. Wydaje się, że są to ci, którzy chociaż nie ponieśli męczeńskiej śmierci, to jednak dla sprawy Chrystusa dobrowolnie znosili cierpienia, pogardę, uwięzienie, utratę dóbr materialnych i zerwanie więzów rodzinnych. W czasie prześladowań w starożytnym kościele często używano dwóch terminów. Męczennikami byli ci, którzy stracili życie z powodu swojej wiary. Ponadto byli tak zwani wyznający, którzy z powodu wierności Chrystusowi tracili wszystko oprócz życia. A więc zarówno umierający dla Chrystusa, jak i żyjący dla Niego z poświęceniem wszystkiego otrzymają swoją wielką nagrodę. Udział w 1000-letnim królestwie. Wierni Chrystusowi otrzymują przywilej sądzenia, jak czytamy dalej. Pojęcie to kilka razy występuje w Nowym Testamencie. Gdy Jezus zasiądzie na tronie swojej chwały, Jego 12 apostołów zasiądzie na 12 tronach, sądząc 12 plemion izraelskich. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. Apostoł Paweł przypominał skłonnym do procesowania się Koryntianom, że święci świat sądzić będą. Czytamy o tym w 1 liście do Koryntian. Chodzi tu o wyrażenie przekonania, że przyszły świat wynagrodzi krzywdy wyrządzone przez obecny świat. W tym świecie chrześcijanin może być poddany sądowi ludzkiemu, zaś w świecie przyszłym role zostaną zamienione i dzisiejsi sędziowie okażą się podsądnymi. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że sama prawda, niezmienna, absolutna prawda osądzi wszelkie zło, wszelki grzech. Ci, którzy poznali i przyjęli prawdę objawioną w Jezusie Chrystusie, nie będą sądzeni, lecz staną się niejako współsędziami, świadkami triumfu prawdy, dobra nad fałszem i złem. Kolejny, 6 wiersz 20 rozdziału Księgi Apokalipsy przynosi wspaniałą, wielką obietnicę. Czytamy: błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Jan mówi o przywilejach chrześcijan, którzy pozostali wiernymi Chrystusowi nawet za cenę swego życia. Śmierć została przez nich całkowicie pokonana. druga śmierć nie ma nad nimi żadnej mocy. Nie boją się śmierci fizycznej, ponieważ jest ona dla nich drzwiami prowadzącymi do życia wiecznego. Śmierć duchowa ich nie dotknie, nie dotyczy. Po drugie, mają oni być kapłanami Boga i Chrystusa. W języku łacińskim kapłan to pontifex, to jest budowniczy mostu. Kapłan buduje most między Bogiem a człowiekiem i jest on, jak powiadali Żydzi, jedynym człowiekiem, który ma prawo bezpośredniego dostępu do Boga. Wierni Jezusowi Chrystusowi mają prawo bezpośredniego przystępu do Boga i mają przywilej przedstawiania innych Jezusowi Chrystusowi. Jakże wielki to przywilej. I po trzecie, będą oni królować z Chrystusem. W Chrystusie nawet najzwyklejszy człowiek staje się królem. Warunkiem jest jednak wierność, całkowite oddanie się Chrystusowi, powierzenie w Jego ręce swojego życia, gotowość do poniesienia najwyższych ofiar. Czy jesteśmy gotowi, by prowadzić na co dzień wytrwale takie życie z Jezusem Chrystusem? Po przekazaniu wizji tysiącletniego panowania Chrystusa i Jego świętych męczenników, Jan rysuje dalej obraz ostatecznej walki i potępienia wrogów Boga. Od 7 do 10 wiersza 20 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: a gdy się skończy 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamiać narody z 4 narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich, a diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy, na wieki wieku. Przy końcu tysiąclecia diabeł zostanie uwolniony, choć przez ten okres niczego się nie nauczył. Znowu zaczyna to, co stale czynił. Zgromadza wszystkie narody, by po raz ostatni zaatakować Boga. Ostatni atak wrogich narodów na Jerozolimę jest jednym z obrazów czasów ostatecznych w myśli żydowskiej. Szczególnie wyraźnie mówi się o tym w Księdze Daniela w 11 rozdziale i w proroctwach Zachariasza w rozdziale 14. Księgi apokryficzne także mówią o tym, jak królowie narodów wystąpią z wojskiem przeciwko Izraelowi, tylko po to, by zginąć z ręki Boga. Mamy przed sobą obraz bardzo głęboko i tajemniczo związany z myślą żydowską, obraz Goga i Magoga. Występuje on w proroctwach Ezechiela w 38 i 39 rozdziale Księgi Proroczej Ezechiela. Gog z kraju Magoga oraz główny książę Mesech i Tubal wyruszają przeciwko Izraelowi i zostają pokonani. Może początkowo Gog miał jakiś związek ze Scytami, których inwazje wywoływały powszechny lęk. Z biegiem czasu Gog i Magog w myśli żydowskiej stali się symbolem wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu. Rabini nauczali, że Gog i Magog zgromadzą swoje siły przeciwko Jerozolimie, ale zostaną pokonani przez Mesjasza. Wrogie zastępy pod przewodnictwem szatana otoczą obóz świętych i umiłowane miasto, czyli Jerozolimę. Wojska te zostaną jednak pochłonięte przez spadający z nieba ogień, a diabeł wrzucony będzie do jeziora z ognia i siarki, żeby dzielić los bestii i fałszywego proroka. W ten sposób zostanie dopełnione zwycięstwo Boga. Ten obraz Księgi Apokalipsy zrozumiemy lepiej, gdy w czasie następnej audycji mówić będziemy o sądzie ostatecznym i o wizji nowego Jeruzalem, nowego stworzenia. W przedostatnim rozdziale Księgi Apokalipsy znajdziemy m.in. wyjaśnienie, że jezioro gorące ogniem i siarką to druga śmierć. Dzisiaj podkreślimy na koniec to, co najistotniejsze. Niezależnie od tego, czy wydarzenia okresu tysiącletniego królestwa będziemy interpretować w sposób dosłowny czy przenośny, jesteśmy zapewnieni przez słowa dzisiejszego fragmentu biblijnego, że gdy zwiążemy swoje życie z Jezusem, gdy dochowamy Mu wierności, będziemy uczestnikami Jego wspaniałego zwycięstwa nad wszelkimi siłami zła, nad szatanem i wszystkimi mocami ciemności. Tak, z Chrystusem jesteśmy bezpieczni, teraz i na zawsze. Jest to najważniejsza i najwspanialsza prawda, jaką dzisiaj objawia nam Bóg, nasz Zbawiciel i Pan.